Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj opowiemy Państwu o ciekawej historii fragmentu Białegostoku. Wiele lat temu to była niewielka miejscowość, która stała się później częścią naszego miasta. Mowa o Starosielcach. Tę historię przybliży nam Wiesław Wróbel, znawca dziejów Białegostoku. Witam Pana.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Przyglądamy się Starosielcom także historycznie ze względu na to, że w ostatnich latach tam się tak wiele zmienia, że ja muszę powiedzieć, za każdą wizytą w tym rejonie stwierdzam, że coś nowego powstało, zmienia się kształt tej miejscowości, tego fragmentu Białegostoku.
Tak, nie mogę inaczej odpowiedzieć, jak zgodzić się z tym twierdzeniem, ale mam w tym trochę więcej uczucia, dlatego że jestem starosielczaninem.
To łatwiej się pisało.
Właśnie nie. Właśnie nie. I dlatego staram się do Starosielc rzadko zaglądać, ponieważ boję się tego, co zastanę. A przede wszystkim boję się tego, co zniknie, a co pamiętam z dzieciństwa, z czasów młodości.
Co nadawało swoistego charakteru.
To, co tworzyło to miasto, tak. Mówię nieprzypadkowo miasto. Tak, tę miejscowość, którą włączono do Białegostoku, ona jeszcze w latach 90. miała swój klimat historyczny. No dzisiaj jest to kolejne pole, tak jak zresztą wiele dzielnic Białegostoku, jest to
nieudolnych pole doświadczeń deweloperskich.
Nie chciałbym oceniać, natomiast rzeczywiście jest polem eksploatacji bardzo silnym, gdzie historyczna zabudowa jest wypierana przez nową zabudowę. No jest to proces, który występuje w zasadzie w każdej części miasta.
No ale niektórzy mają odrobinę więcej szacunku do swojej przeszłości. Tutaj nawet dworzec poddał się urokom nowoczesności.
Został zlikwidowany. Ale to już trochę inna historia, to nie historia urbanistyki czy przestrzeni miasta, ale historia kolei w regionie.
Która się znakomicie wpisywała w historię Starosielc, ale od kiedy znamy nazwę, skąd się wzięła ta nazwa? Czy to było jedno miejsce, czy było kilka, które teraz współcześnie określamy mianem Starosielce?
Tutaj chciałem nawiązać do pierwszego pytania, trochę zażartować, bo chciałem zapytać, o których Starosielcach Pan mówi? O których Starosielcach rozmawiamy, bo na pewno są tacy słuchacze, tacy białostoczanie, którzy powiedzą, ale Starosielce to jest ulica Starosielce i tak zwana ścianka dzisiaj. Inni żachną się, powiedzą, no jak, Starosielce to jest dawne miasto, które w 1954 roku zostało włączone w granicę Białegostoku. I powiem w ten sposób, obie strony mają rację. Dlaczego? Dlatego, że samo miasto Starosielce, czy w zasadzie stacja kolejowa Starosielce na linii Brzesko-Grajewskiej powstała na surowym korzeniu. Nie było nic wcześniej w tym miejscu.
Czyli grunta uprawne, ktoś kupił, postanowił założyć miasto, bo była inwestycja na horyzoncie?
Dosyć mocno upraszczamy, ale chodzi o to, że planując linię kolejową, trzeba wyznaczyć przystanki. Trzeba wyznaczyć stacje, żeby ta linia kolejowa spełniała swoją rolę nie tylko linii towarowej, ale też osobowej. I te wszystkie rzeczy trzeba pożenić, biorąc pod uwagę też okoliczne miejscowości. No, nic nie powstaje w próżni, w związku z tym tak też było ze Starosielcami. Po pierwsze mamy po sąsiedzku Białystok. Planowano początkowo w latach 60. XIX wieku, że ta linia właśnie przetnie Białystok, bo w 62 roku, 1862 roku oczywiście, pamiętajmy, Białystok uzyskuje stację na linii Warszawa-Petersburg. W związku z tym planowano węzeł kolejowy. Były różne warianty. Miała kolej iść przez Pińsk z Brześcia, ale ostatecznie wybrano Białystok. Aczkolwiek w ostatniej chwili zrezygnowano z tego pomysłu, ponieważ oszczędzano bardzo silnie na tej linii. Pamiętajmy, że wtedy wszystkie linie kolejowe były budowane jako prywatne inwestycje prywatnych przedsiębiorców szukających kapitału w postaci spółek akcyjnych.
Nawet jedna akcji. Pani musiała poświęcić się w znacznym zbliżeniu do rosyjskiego generała,
tak, są
który
takie
był szefem Rady Nadzorczej Banku w Petersburgu, bo tam trzeba było uzyskać pożyczkę.
Tak, ale pamiętajmy, że budowa trwała kilka lat, rozpoczęła się w 1870, a skończyła się w 1873. Tempo jej było różne były stopnie finansowania, czasem było niedofinansowane, czasem szło lepiej, gorzej. No, ostatecznie się udało, ale zmierzam do tego, że trzeba było też wyznaczyć gdzieś stację w pobliżu Białegostoku, ponieważ chciano zaoszczędzić na budowie mostów. Nie chciano przecinać rzeki Białej, w związku z tym ominięto od zachodu miasto Białystok. No i postanowiono ostatecznie nie korzystać ze stacji Białystok. Tutaj akurat wchodzimy już na pole koncesji, którą car podpisał w 1870 roku na budowę, gdzie zagwarantowano możliwość korzystania ze stacji Białystok na linii Warszawa-Petersburg, ewentualnie założenie nowej, gdyby koncesjonariusz, czyli Towarzystwo Budowy Kolei Brzesko-Grajewskiej, nie chciało korzystać z tej stacji. Wówczas należało z Ministerstwem Budowy Linii Kolejowych uzgodnić tą kwestię. Uzgodniono w ten sposób, że tory linii Brzesko-Grajewskiej miały iść nad linią Warszawa-Petersburg. No i w pobliżu Białegostoku, tam właśnie, gdzie się te tory krzyżowały w zasadzie, miała powstać łącznica do stacji, nowej stacji. I tu jest pytanie, na których gruntach powstała ta stacja? No bo, tak jak mówię, nic nie powstaje w próżni, nie powstała na terenie Białegostoku, ale stacja Białystok już była. Na linii Warszawa-Petersburg powstała stacja Klepacze, czy przystanek osobowy Klepacze. A właśnie Starosielce założono praktycznie w pierwszej kolejności głównie na gruntach wsi Klepacze. Włościan, wtedy jeszcze Włościan Skarbowych, sporą część gruntów wykupiono pod linię kolejową i tam posadowiono stację, więc mogłaby nosić nazwę Klepacze, gdybyśmy przyjęli tą zasadę, że tam, gdzie się posadawia stację na gruntach tej miejscowości nazwę przyjmuje stacja, ale taka stacja już była. W związku z tym przyjęto nazwę od pobliskiej wsi Starosielce, na której gruntach ta miejscowość, ta stacja kolejowa nie powstała. Stąd pewne zamieszanie.
To, gdzie te Starosielce były?
No właśnie tu mówimy o takiej miejscowości, która istniała już w połowie XVI wieku na terenie Dóbr Białostockich. Dzisiaj, gdybyśmy popatrzyli na mapę, to jest oczywiście ulica Starosielce, ulica Oboźna. To jest dawne przedmieście Starosielce w 1919 roku włączone do Białegostoku. Także jest to historyczna wieś. Wydaliśmy zresztą z koleżanką książkę na ten temat, intencjonalnie tytułując ją Starosielce, z dopiskiem metryka wsi i ludzi, żeby trochę zamieszać w tej naszej świadomości regionalnej, że mieliśmy takie rzeczywiście odpowiedzi, dlaczego wieś? Przecież Starosielce nigdy nie były wsią. Nie, mówimy o wsi Starosielce i teraz, dzisiaj akurat spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o mieście Starosielce, w zasadzie o osadzie, która powstała przy stacji kolejowej i zakładach naprawczych taboru kolejowego.
Czytając o historii Starosielc, tam jest taka informacja, że miasteczko to, czy miejscowość ta, została włączona do Białegostoku w 1954, ale pamiętam z wcześniejszych lektur dotyczących historii Białegostoku, że Starosielce i jeszcze parę innych okolicznych wsi włączono w granice Białegostoku, żeby zwiększyć liczbę żywiołu polskiego w naszym mieście.
Tak, zgadza się, ale znów mówimy o tych Starosielcach historycznych, tej wsi Starosielce. Tak jak o przedmieście Starosielce wyjęta została z gminy Białostoczek i włączona w 19 roku do Białegostoku, to samo stało się z wieloma innymi miejscowościami, w końcu Białostoczek i Skorupy i wiele, wiele innych. Tak,
i Nowe Miasto i tym tak, podobnie. Tak,
także to w tą stronę poszło, ale miasta Starosielce nie włączono, ponieważ kiedy w 19 roku Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich wydał decyzję o podziale administracyjnym, to wtedy właśnie nadano dawnej osadzie kolejarskiej Starosielce godność miasta. A więc ustanowiono wszelkie...
Rozmawiamy, żeby już precyzyjnie to określić. Starosielce jako miejscowość leżącą na skrzyżowaniu kolei warszawsko-petersburskiej i kolei brzesko-grajewskiej albo brzesko-królewieckiej i w tym punkcie... Stworzono warsztaty kolejowe, zbudowano tam obsługę, że tak powiem, tych szlaków kolejowych i tam ta osada powstała.
Tak, tu oczywiście należy rozdzielić te dwa fakty. One są ze sobą ściśle powiązane, ale jednak trzeba to traktować trochę inaczej, bo dlaczego zresztą tam w ogóle powstały i warsztaty, i sama osada, i stacja kolejowa w pierwszej kolejności? Dlatego, że w pobliżu była właśnie linia kolejowa Warszawa-Petersburg, i miasto Białystok. I to jest, tak myślę, to jest kluczowa sprawa, wiele na to wskazuje, że właśnie tą linią kolejową transportowano elementy konstrukcyjne, elementy, czy materiały budowlane tej linii kolejowej i w ogóle budowa kolei brzesko-grajewskiej rozpoczęła się właśnie od tego miejsca. Znaczy budowano w dwie strony, w stronę Brześcia i w stronę Grajewa. W związku z tym to Starosielce odgrywały kluczową rolę. I to jest właśnie też konsekwencja tego, że wiele osób, które przyjechały na budowę tej linii kolejowej, pamiętajmy, że budowana była ona za kapitał pruski i angielski, w związku z tym to było przedsiębiorstwo zagraniczne, działające na zasadzie koncesji udzielonej przez cara na terenie Rosji, ale bardzo dużo ludności niemieckojęzycznej z terenu Prus, Francuzi, Niemcy, ale i Polacy też sprowadzali się w to miejsce, żeby zacząć te prace budowlane. Także w 1872 roku linia była już przejezdna, chociaż Zygmunt Gloger, pisząc do gazet warszawskich, narzekał strasznie, że ta linia jest bardzo złej jakości, źle budowana. Zdarzały się już wypadki w czasie kursowania pociągów technicznych, no ale koniec końców w sierpniu 1873 roku przejechał pierwszy pociąg pasażerski. W zeszłym roku mieliśmy dlatego, można powiedzieć, 150-lecie istnienia Starosielc i stąd pojawił się pomysł w ogóle napisania nowej monografii historycznej Starosielc. No i stąd też badania nad dziejami tej osady.
Tej osady.
Tak. Ale tu wyraźnie trzeba rozdzielić.
Czyli taka klasyczna osada, no nie fabryczna, przemysłowa, kolejarska.
Zwracam uwagę na ten fakt, że Starosielce powstały na surowym korzeniu, bo często jest tak, że kolej, kiedy pojawia się w jakiejś miejscowości, znacznie wpływa na jej urbanizację, zmianę przestrzenną. Powstają nowe drogi łączące miejscowość ze stacją, pojawiają się jakieś przedsiębiorstwa, które korzystają z obecności linii kolejowej. Tutaj tego nie było. Tutaj infrastruktura kolejowa została wprowadzona na tereny puste, niezagospodarowane w żaden sposób, poza oczywiście uprawą roli. Wprowadza się tam duże zakłady naprawcze, chociaż te pojęcie duże to też jest trochę konsekwencja tego, jak my patrzymy na DWM i na KZKS-y z późniejszego okresu. Jeszcze w latach 70., 80. tam pracowało nieco ponad 100 osób, w związku z tym to nie jest ta skala, o której my ciągle myślimy, ale jednak był to duży pracodawca, solidny pracodawca i ważny, który zasysał ludność, bo mówimy nie tylko o warsztatach, ale też w ogóle o obsłudze linii kolejowej, czyli wszystkie stacje, kontrolerzy, zarządcy, mechanicy i tak dalej. Także ta miejscowość bardzo szybko, w ciągu 20 lat, napełniła się ludnością w ten sposób, że osiągnęła ponad 3000 mieszkańców. To wszystko się dzieje na surowym korzeniu, czyli nie było wcześniej miejscowości, która została, jakby stała się stworzone podstawą osady, tylko powstała od podstaw. Stąd na przykład, to jest konsekwencja badań nad historią Starosielc, taką już bardziej niewspomnieniową, a naukową, że Starosielce mają taki charakterystyczny, klasycystyczny układ urbanistyczny, w którym mamy szachownicowy układ ulic. To jest słabo czytelne, ponieważ nie wszystko zostało zagospodarowane w ten sam sposób, ale linia ulicy Lawendowej i Boboli oraz ulicy Meksykańskiej to jest to jest odzwierciedlenie tego stanu.
A za chwilę, jeśli pan pozwoli, to opowiemy o wydarzeniu, które jest odnotowywane w historii Starosielc, niezależnie od autora, który się dziejami tej osady zajmuje.
Tajemnice naszych czasów.
Przypomnę, naszym gościem jest historyk, regionalista Wiesław Wróbel. No właśnie, co się wydarzyło takiego, że w każdej kronice musi być tam informacja w wielu wspomnieniach takich mieszkańców, ludzi związanych ze Starosielcami. Informacja na temat tego wydarzenia jest jakby obowiązkowa.
Zastanawiam się, bo to brzmi jak podchwytliwe pytanie, czy chodzi o naprawę salonki carskiej.
Tak,
Tak, myślałem, że chodzi o rewolucję 1905. Ale to są dwa takie bardzo charakterystyczne wydarzenia, które często się przewijały w wspomnieniach.
Jak to zwykle bywa, środowisko kolejarskie było nośnikiem nowych idei, stąd owa rewolucja.
Nie tylko, bo to robotnicze środowisko miało istotne znaczenie. Jednak tutaj jeszcze troszkę inaczej na to odpowiem. Bo tak, salonka carska rzeczywiście w 1897 roku, jak wiemy, latem car przyjechał do Białegostoku, żeby śledzić wielkie manewry nad rzeką Narew i przy tej okazji naprawiano tą salonkę w warsztatach i kilku rzemieślników, kilku mechaników, którzy w tym brali udział, dostało nagrody dosyć wysokie i rzeczywiście jeszcze ich wnukowie wspominali te nagrody, te dyplomy i ruble, które otrzymano. I co charakterystyczne, to właśnie w źródłach historycznych, których jest naprawdę bardzo mało, tych rzeczy nie znajdziemy, to znajdziemy we wspomnieniach, które spisywał, zbierał w latach 90. Krzysztof Obłocki. To jest pionier wręcz tego typu opracowań w regionie i w ogóle pionier historii historii Staroosielc. Oczywiście był jeszcze Janusz Pajkert, który napisał pracę magisterską w latach 70., ale ona nie ukazała się drukiem, natomiast Krzysztof Obłocki wydał dwie książki. I rzeczywiście to był duży sukces i my dzisiaj pisząc historię Staroosielc traktujemy tę książkę już jako źródło historyczne, nie tyle jako ciekawostkę. Kiedy byłem mały, pamiętam, wyszła ta książka, to ją przeglądałem z zapartym tchem, żeby zobaczyć historię miejsc, gdzie tam biegam sobie, czy wspinam się na drzewa. Natomiast to dzisiaj jest źródło historyczne i te fakty są odnotowane. I też tam jest właśnie cała relacja jednej z rodzin, która bardzo ucierpiała na bazie rewolucji 1905, w zasadzie strajku generalnego, który miał miejsce w zakładach, gdzie początkowo dosyć ugodowo ówczesny zarządca warsztatów podszedł do sprawy, ale zaraz musiał się z tego wycofać pod naciskiem władz centralnych i rzeczywiście przyjechało wojsko, rozpędziło strajkujących, wielu poturbowało, a przede wszystkim wielu wyrzucono z pracy. To jest też taka ciekawostka, bo śledząc historię społeczną Staroosielc, przebadałem metryki urodzeń, ślubów i pogrzebów zarówno katolickiej, jak i prawosławnej i ewangelickiej części mieszkańców Staroosielc. Okazało się, że rzeczywiście po 1905 roku jest bardzo silny ruch ludnościowy, który następuje. Oczywiście to nie jest tak, że to jest widoczne w źródłach, że jest to ze sobą powiązane, ale niewątpliwie jest to konsekwencja tej wymiany kadr, która nastąpiła po 1905 roku, kiedy pojawiają się znowu fale nowych osadników w Staroosielcach. A co ciekawe, jeszcze przy tej okazji warto wspomnieć, że właśnie kto tworzył te Staroosielce, kto był pracownikiem. Oczywiście oprócz tej kadry, która była zatrudniona w obrębie towarzystwa, potem kolei południowo-zachodnich, wreszcie kolei przywiślańskich, mamy całą rzeszę właśnie pracowników warsztatów. Najczęściej są to włościanie po uwłaszczeniu, którzy szukają swojego nowego miejsca na ziemi i większość, gro mieszkańców, zarówno katolickich, jak i prawosławnych, to byli tak naprawdę mieszkańcy powiatu białostockiego. Głównie mieszkający ci na linii, czyli od Bielska Podlaskiego po Szczuczyn i Grajewo. I w drugą stronę wschód-zachód to jest gmina Choroszcz, Białystok, Białostoczek i te obszary. Także rzeczywiście bardzo dużo ludności napłynęło właśnie z tych okolic. Natomiast mamy
czyli też wzięto surowych pracowników i przyuczono.
Tak, to też widać właśnie chociażby w wieku zawarcia ślubu, czy w wieku narodzin pierwszego dziecka, kiedy mamy mężczyzn w wieku blisko 30 lat, co oznacza, że musieli przejść etap właśnie przyuczania do rzemiosła, nauki, zatrudnienia, znalezienia jakiejś pewnej stabilizacji życiowej, ale też charakterystyczne jest to, że na przykład na ponad 2200 chrztów, które odbyły się do 1915 roku w Staroosielcach wśród katolików, ponad połowa to były jednorazowe chrzty. Co to znaczy? To znaczy, że rodziny przyjeżdżając do Staroosielc, przy tej okazji narodziło się dziecko, wziono je do chrztu, do parafii w Białymstoku, ale potem ta rodzina znikała. I to pokazuje właśnie tą skalę migracji. Zresztą proboszcz pisał w latach 30., że nawet nie wie, ilu ma parafian, ponieważ oni ciągle przyjeżdżają i wyjeżdżają.
Mieli kolej do dyspozycji.
Tak, bo kolej z jednej strony ułatwiała, z drugiej strony zmuszała do tego, żeby szukać pracy gdzieś indziej, bo czasami za decyzją władz nadzorczych.
No, ale też była spora emigracja z naszych terenów, gdzieś tam na wschód, gdzie budowano, czy na Syberii, czy w stronę Władywostoku kolej. I tam część tych pracowników siłą rzeczy też
no tak,
jechała.
Mieszamy trochę epoki, bo mówię tu o latach 20-30, gdzie chociażby
ale mówię o wcześniejszych przyczynach różnych zmian i migracji.
Kolej dawała możliwość przejazdów. No nawet ojciec Bolesława Szymańskiego, to jest ciekawostka kolejna, pierwszy powojenny prezydent Białegostoku, oczywiście w okresie międzywojennym, pierwszy prezydent urodził się w Staroosielcach, bo jego ojciec był maszynistą, który jeździł pociągiem na trasie do Brześcia. I on akurat, przepraszam, nie urodził się w Staroosielcach, jego rodzeństwo urodziło się w Staroosielcach, on sam urodził się w Brześciu, ale wychowywał się w Staroosielcach, bo jest on notowany w spisach parafian. Potem przeniesie się do Białegostoku. Zresztą no, kolejarze, a zwłaszcza maszyniści, to była elita ówczesna, jeżeli chodzi o
zarobki i majątki.
Tak.
Wracając do Staroosielc i do rozwoju tego przemysłu, bo nieco starsi, no bo najmłodsi to już tego nie wiedzą, ale ci nieco starsi pamiętają bardzo duże zakłady, które funkcjonowały w Starosielcach. Stworzono je, no, kolejowe zakłady, no to siłą rzeczy, konstrukcji stalowych, ale był tam jeszcze Spomasz i wiele innych.
No to też to są...
Taki mini ośrodek przemysłowy pod Białostocki był.
No dwie różne rzeczy tu są też, że tak powiem, ze sobą powiązane. Oczywiście KZKS-y to jest konsekwencja istnienia warsztatów drogowo-mostowych w okresie międzywojennym, kiedy należało odbudować na wschodzie, na województwach wschodnich całą infrastrukturę kolejową po wojnie polsko-bolszewickiej, w ogóle po okupacji niemieckiej. I wtedy starosielskie zakłady rzeczywiście osiągnęły wysoką pozycję, jeżeli chodzi o region, właśnie odbudowując mosty na wielu rzekach na terenie województw wschodnich. I to była piękna złota karta tego miejsca.
No i
ludzi,
współcześnie do czasu, kiedy nie zostały te zakłady zlikwidowane.
Tak, i potem kontynuowano to.
Bo różne nazwy miały. No to nie wiem, czy ktokolwiek wie, ale ten pierwszy most, który jest nad Tamizą w Londynie, to właśnie powstawał w Białymstoku.
No właśnie.
Jeden z ostatnich mostów, który powstał w okolicach Szczecina, zresztą też właśnie powstawał tutaj. Że to byli znakomici fachowcy, bo eksportowano ich myśl techniczną na cały świat.
Tak, nie ma wątpliwości, że były to wyjątkowe zakłady i wielka szkoda, że ich nie ma i ten cała infrastruktura...
Zarosła.
Tak, jest...
Żal.
Tak, tak jak mówię, staram się być obiektywny jako historyk, ale jako starosielczanin trudno nad tym obojętnie przejść, ale przyszłość pokaże, co się z tym wszystkim stanie. Hala jest wpisana do rejestru zabytków, więc tutaj nie do końca można robić, co się chce, no ale spora część już tej infrastruktury zniknęła. Ale wracając do wątku, do pytania, to warto odnotować sobie, że ta część właśnie Spomasz, Elewatory, Polmos i jeszcze kilka innych dużych zakładów produkcyjnych, to jest konsekwencja tego, że Starosielce włączono do Białegostoku. To nie powstałoby w Starosielcach, gdyby one pozostały odrębnym miastem.
Po prostu miasto zyskało nowe tereny inwestycyjne i tam budowano zakłady z dobrym dojazdem.
No nie tylko tam, bo ten sam los spotkał grunty wsi Starosielce właśnie, tej historycznej wsi Starosielce, gdzie zbudowano i całą tą część przemysłową na Bażantarni, tak gdzie się ulica Octowa i...
Ciepłownie
A po drugiej stronie elektrociepłownie kolejną.
Ciepłownie, bo to ciepłownie, nie jest elektrownia.
Ciepłownie, tak. Natomiast tam podjęto decyzję właśnie o lokalizacji kolejnych zakładów, co miało związek oczywiście z linią kolejową, która biegła w pobliżu.
No i teraz ta linia kolejowa ponownie wpływa na kształt tej części Białegostoku, no bo będzie przejazd nad torami, nad tym węzłem, gdzie tam mnóstwo kierowców przeklina to miejsce, próbując przejechać rano do pracy, kiedy muszą stać w długich kolejkach, bo zamknięte są zapory, to po pierwsze. Po drugie, jak wspominaliśmy, został rozebrany dworzec, który tam kiedyś istniał, będzie zbudowany nowy.
No tak, to jest taka też ciekawostka, że jest to poniekąd powrót do historii z estakadą na ulicy Popiełuszki, ponieważ w 1906 roku, kiedy oddano do użytku szosę do Jerzewa, zbudowano estakadę czy w zasadzie wiadukt, można powiedzieć, nad torami. Są zdjęcia, nawet okładka książki, o której będzie mowa jeszcze. Właśnie to jest zdjęcie wykonane z tego mostu, także ten most wraca, że tak powiem. Natomiast znika sama stacja, bo o ile dobrze wiem, w planach przebudowy jest przesunięcie stacji Starosielce bardziej na północ, w stronę Bacieczek, także tam cały ten węzeł historyczny kolejowy zostanie mocno przebudowany.
To jest związek z Rail Baltico.
Tak jest.
Bo tak zaproponowali twórcy tego połączenia Warszawy z Wilnem.
Jest to na pewno też racjonalizacja poniekąd. Niekoniecznie oczywiście liczy się z historycznymi układami czy podziałami. Te warto oczywiście odtwarzać, śledzić i analizować.
Ale ciekawe, czy pociągi międzynarodowe będą wjeżdżały na stację Białystok Główny, czy będą obmijały miasto i przez Białystok Starosielce. No bo tak
nie,
też może się
nie mijają miasta, bo Starosielce są już częścią miasta. Także
no, ale
czas pokaże.
Białystok Główny zostanie troszeczkę zdegradowany. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Dzisiaj gościliśmy historyka Wiesława Wróbla, który jest współautorem książki Z dziejów Starosielc. Napisali ją nasz gość oraz Piotr Sobieszczak, Paweł Olszyński i dr Marek Kietliński. Nasza audycja jest dostępna w internecie i na platformach cyfrowych. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję serdecznie.
Lech Pilarski, do usłyszenia.
Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.